Chwała Bogu, bracia i siostry. Ostatnio jeden z naszych braci zborowych zapytał mnie, dlaczego ludzie nie chodzą do zboru. Ja mu udzieliłem bardzo prostej odpowiedzi, ponieważ miłość ich oziębła. I moi drodzy, tak myślałem też w tym tygodniu nad tymi słowami o tej miłości, miłości oziębłej, ponieważ to nie ja wymyśliłem ten termin, ale to jest termin jak najbardziej biblijny, jak najbardziej biblijne określenie pewnego stanu człowieka. I myślę, że pamiętacie, że Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale w wierszu 12 powiada: a ponieważ wzmoże się nieprawość, w innych tłumaczeniach bezprawie, oziębnie miłość wielu. I tak myślałem o tej oziębłej miłości, skąd ona się bierze. I tak bywa, że często coś od czegoś jest uzależnione albo coś z czymś jest powiązane, że tak samo z siebie to się nie bierze. I tak przeczytałem jeszcze raz ten werset i dotarło do mnie, że ta oziębła miłość bierze się stąd, że bezprawie się wzmaga, że nieprawość się wzmaga. I tak zacząłem nad tym się zastanawiać, myśleć i akurat teraz ostatnio takie dość dramatyczne wypadki miały miejsce u nas w kraju i za granicą. U nas w kraju może pamiętacie o tym, że parę dni temu zginął kibic na stadionie. Część kibiców nie miała prawa tego zrobić. Wbiegła na murawę, była policja, użyła broni gładkolufowej. Jak wiecie, strzela się wtedy gumowymi kulami, ale okazało się, że to trafienie było w aortę, pękła aorta temu człowiekowi od tej gumowej kuli, wewnętrzny bardzo duży krwotok sprawił to, że ten człowiek zmarł. I słuchałem ekspertów, którzy wypowiadali się na ten temat, czy to było zgodne z prawem, czy niezgodne, czy to bezprawie. Oczywiście część ludzi oburzona, część natomiast mówi: no tak, no ale gdyby nie przekroczył przepisów, gdyby nie wbiegł na tą murawę, na pewno by nie został postrzelony tą gumową kulą. Więc tak pomyślałem o tym właśnie bezprawiu. Jeżeli ktoś łamie prawo, to często spotykają go bardzo przykre konsekwencje z tego złamania prawa. W Stanach Zjednoczonych ostatnio na tle rasowym jest bardzo dużo zamieszania. Ferguson, Baltimore to są takie miasta, które ostatnio są na ustach Amerykanów z powodu zamieszek pomiędzy ludnością afroamerykańską a białymi i często dochodzi tam do bezprawia. Są rabowane sklepy, podpalane samochody, jest przemoc na ulicach. No, dzieją się różne rzeczy i w wyniku tego też okazuje się, że i tam giną ludzie. Tak Myślałem cały czas o tym bezprawiu i takie obrazy pojawiały się przed moimi oczyma. Co my dzisiaj widzimy, na co patrzymy, co obserwujemy, co trafia do naszego umysłu, do naszego serca, bo wiemy, że z obfitości serca mówią nasze usta. My potem to, co widzimy, to, co słyszymy, przeżywamy wewnętrznie i następuje w nas jakaś reakcja na to. Też to bezprawie dzieje się w takich miejscach jak urzędy czy banki. Ostatnio ludzie bardzo oprotestowują postawę niektórych bankierów. Myślę, że taka najsłynniejsza historia ostatnich lat to jest historia związana z Bankiem Watykańskim. Wydawałoby się, że co jak co, ale tam wszystko powinno być w porządku. Ale okazuje się, że nie jest. I dużo wskazuje na to, że Bank Watykański był czy jest pralnią brudnych pieniędzy mafii włoskiej. Także kiedy zaczęto o tych rzeczach mówić, zaczęto jakieś pokazywać dowody, opinia publiczna była zszokowana, że też bezprawie to finansowe dotyka takich, można by powiedzieć, szacownych instytucji. I dzisiaj my patrzymy na to wszystko i widzimy, że ta nieprawość wzrasta. Jakby konsekwencją tego wzrostu, tej nieprawości jest to, że miłość ziębnieje w ludziach, że są mniej wrażliwi, ponieważ czym więcej człowiek widzi takich gwałtów, takiego bezprawia, takiej przemocy, takiego zła, to te obrazy mu powszednieją i on też zaczyna się trochę inaczej zachowywać. Bracia i siostry, ten czas, w którym my żyjemy, to jest czas ostateczny i jego taką charakterystykę też zawarł w liście do Tymoteusza, to jest drugi list do Tymoteusza, apostoł Paweł w 3 rozdziale pisze o tym. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Myślę, że zauważyliście, że to jest słowo, które w jakimś stopniu oskarża ludzi, którzy są uważani za wierzących, za pobożnych. To jest, myślę, warte do przemyślenia, bo tak można te słowa przeczytać, one są bardzo trudne, bardzo ciężkie do zaakceptowania. Nikt by z nas takim nie chciał być postrzegany, ale tutaj jest mowa o ludziach, którzy przybierają formę pobożności, a więc udają ludzi religijnych, kiedy nimi tak naprawdę nie są. I tak chciałbym wrócić do tego tekstu, od którego zacząłem nasze rozważania z Ewangelii Mateusza. Te słowa, które wypowiada Pan Jezus On wypowiada je w kontekście końca świata, czasów ostatecznych. I powiada, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. I dodaje, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. A więc to są słowa, które dotyczą zbawienia. I powinniśmy zwrócić uwagę, moi drodzy, na tą charakterystykę tych trudnych czasów, które przede wszystkim charakteryzują się oziębłością w miłości. Ja zajrzałem do tego tekstu dosłownego, interlinearnego i tam jest rozwinięcie, jeśli chodzi o tłumaczenie tego słowa oziębły. No to nas powinno interesować. Miłość oziębła. Co znaczy oziębła miłość? I tam są użyte również takie słowa, można to też przetłumaczyć, że to chodzi o miłość wywianą, ochłodzoną wiatrem. A więc miłość, która została wywiana z serca człowieka chłodnym wiatrem. Chłodnym wiatrem wydarzeń, których on jest uczestnikiem. I oto jest właśnie myśl ta głębsza poprzez to, kiedy dostrzegamy to w tym tłumaczeniu właśnie ten wiatr, zimny, chłodny wiatr. Ileż to razy, bracia i siostry, byliśmy, zwłaszcza późną jesienią czy wczesną wiosną, przewiani takim zimnym wiatrem. I pomimo tego, że mieliśmy jakieś ubranie na sobie, to jednak ten wiatr potrafi być tak dokuczliwy, że pomimo ubrania nasze ciało bardzo szybko się oziębia i jesteśmy zimni. Zupełnie inaczej jest, moi drodzy, kiedy witamy się z człowiekiem, który przychodzi z ciepłego podwórza, wchodzi do wnętrza, podaje nam rękę ciepłą, a co innego, kiedy taki zmoczony, przewiany wiatrem, z chłodną ręką ktoś wchodzi i podaje nam tą rękę, to jest to zupełnie inne przywitanie się. A co dopiero mowa o przytuleniu, o okazaniu uczucia miłości. Jeśli ktoś jest taki przewiany tym chłodnym wiatrem, to jest taki skostniały, taki szorstki, taki chłodny, taki zimny, taki trudny do kochania, do przytulania. I mówimy, weź się napij ciepłej herbaty, najlepiej z cytryną, usiądź gdzieś w pobliżu jakiegoś grzejnika, ocieplij się, i kiedy ten człowiek się tak ogrzeje w tym ciepłym miejscu, to jest zupełnie inaczej. To on się inaczej czuje i my też, mając z nim kontakt poprzez podanie, powiedzmy, jemu ręki, widzimy, że już jest zupełnie inaczej, że ta ręka jest ciepła, przyjemna w dotknięciu. Miłość. To jest dzisiaj ten temat, który chciałbym rozważać z wami w kontekście miłości oziębłej. I tak parę tygodni temu gdzieś przeglądałem jakiś portal internetowy, w którym było właśnie to hasło miłość i bardzo ciekawy opis miłości, który sprowadzał się do tego, że autorzy tego tekstu udowadniali, że miłość, którą przeżywają ludzie, kobieta do mężczyzny, to jest takie zauroczenie, to jest taka fascynacja jednego drugim przez około 2,5 roku czasu. Że ta fascynacja, że to uczucie trwa od 2,5 roku. W innym opracowaniu ten czas był troszkę wydłużony. Powiadali autorzy, że maksimum do 4 lat. A więc 2,5 do 4 lat. Fascynacja uczuciem miłości. Ludzie ulegają temu, zawierają związki małżeńskie, rodzą się dzieci, powstają rodziny. To jest bardzo piękne uczucie i myślę, że każdy z was, kto przeżywał miłość, wie, jak wiele ona czasu nam zabiera, jak wiele miejsca w naszej głowie jest wtedy zajęte właśnie tymi myślami, tą fascynacją, tą drugą osobą. I to jest przykre rozczarowanie, kiedy okazuje się, że po jakimś czasie nagle to uczucie opada, zmniejsza się intensywność jego. Powiadają ci autorzy tych opracowań na temat miłości, że wtedy po tych, powiedzmy, 4 latach pojawia się coś takiego jak przywiązanie. I ludzie, którzy związali się miłością z sobą, przeżywają takie, już nie epatują tym uczuciem tak bardzo, ale są bardzo związani ze sobą, bardzo bliscy sobie i nie wyobrażają sobie życia w samotności. Ta druga osoba, przyzwyczaili się do niej, jest ważną częścią ich życia. I tak, moi kochani, z punktu widzenia świeckiego wygląda miłość. Ja już się nie będę wgłębiał w te meandry związane z tymi różnymi płynami, które wydzielają się tam gdzieś w mózgu człowiekowi, który jest zakochany, że tam jest masa tych endorfin, które powodują to zauroczenie jednej i drugiej osoby sobą. Ale z czasem następuje zmiana tej postaci również chemicznej w naszym mózgu i pojawia się coś takiego, o czym mówią autorzy tych opracowań, jak przywiązanie. Moi drodzy, ja tak patrzyłem na to zagadnienie miłości, bo my patrzymy troszeczkę inaczej na miłość jako chrześcijanie. Specjalnie wam dzisiaj tutaj tak mówię z tego punktu widzenia świeckiego, jak w świecie jest postrzegana miłość. Że ona w zasadzie jest sprowadzana do chemii, która gdzieś tam w mózgu ma miejsce jakiegoś uczucia, które szybko zwiędnie i wiemy, że bardzo często gdzieś po 2 latach pojawiają się w młodych małżeństwach propozycje rozwodowe. Okazuje się, że nagle to wielkie uczucie zgasło i pozostała szara rzeczywistość, z którą przyjdzie się komuś zmierzyć, a że ludzie tylko byli nastawieni na seks, to bardzo szybko taki związek się kończy. Bracia i siostry, miłość, którą opisuje Biblia, jest czymś bardzo głębokim, złożonym i dzisiaj chciałbym mówić o miłości w kontekście oziębłości, a więc mam bardzo trudne zadanie. Ale chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że miłość, jeśli nie jest pielęgnowana, może osłabnąć. Jeżeli nie będziecie pielęgnować miłości w swoim życiu, to ta miłość z czasem może osłabnąć nawet do tego stopnia, że ludzie kiedyś kochający siebie stają się obojętni wobec mych siebie. I czasami dzieje się coś takiego, że nagle małżonek wyjeżdża gdzieś tam na delegację, czy żona gdzieś na jakieś sympozja i okazuje się po jakimś czasie, że gdzieś któryś z nich kogoś poznało, związało się z jakąś drugą osobą i nagle okazuje się, że nic nas nie łączy i jedyne, czego oczekujemy od siebie, to rozwodu. Bracia i siostry, dzisiaj tak mniej więcej wygląda ten świat i to, co my obserwujemy, to wzmagające się bezprawie, też jeśli chodzi o poszanowanie związku małżeńskiego jako takiego, jako ślubowania wierności do końca, nie dotąd, jak mi będzie dobrze czy wygodnie, ale do śmierci. To jest dojrzałość, kiedy na coś takiego się decydujemy. I myślę, że znając Bożą miłość, możemy coś takiego przeżywać i możemy być blisko z inną osobą, obdarowując ją miłością. Ale moi drodzy, o miłość trzeba się zatroszczyć. Nie można pozwolić, żeby ona zarosła chwastami, bo te chwasty zacienią to, co piękne, to, co pachnące, to, co kolorowe w tym ogrodzie miłości. Mamy w Słowie Bożym bardzo ważny werset, a w zasadzie najważniejsze przykazanie, które jest zapisane w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 37 wersecie. Pan Jezus, zapytany o najważniejszą rzecz, jaką powinien czynić człowiek wierzący, odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz kochał Boga. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o ludzi wierzących. Nie składanie próżnej deklaracji, że będę kochał Boga, no bo nie wypada inaczej. Ale to, że kocham Boga, to coś znaczy. To widać na zewnątrz, że ja kocham tego Boga. Jest tutaj w tym tekście napisane, że będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem. Nie częściowo, ale całkowicie. Jest również napisane, że całą swoją duszą. Nie częściowo, ale całkowicie. A więc wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje uczucia mają być skupione na Bogu. Jezus mówi o takiej miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Wszystkie twoje myśli będą skupione na Bogu. Bracie, siostro, kiedy pamiętasz ten dzień, kiedy się zakochałeś pierwszy raz w swoim życiu, w ten pierwszy dzień, to trudno było wyrzucić ze swoich myśli tą osobę, do której żywiło się uczucie miłości. Ona tam cały czas była. Gdziekolwiek by się szło, cokolwiek by się robiło, to gdzieś zawsze ta myśl wracała. I cały czas było to pragnienie, żeby być z tą osobą, żeby być blisko niej. I bracia i siostry, ja opisuję tą naszą ziemską miłość do ziemskiej istoty. Ale Jezus mówi o tym, że masz w ten sposób miłować Boga z całego swojego serca, z całej duszy i całym swoim umysłem. I kiedy nie ma tej miłości do Boga, to bracia i siostry, nie ma też miłości do Kościoła. Nie ma też miłości do siebie takiej, jaka powinna być. I chcę wam powiedzieć, że Bóg daje taki dowód swojej miłości ku nam, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest dowód, to są oświadczyny Boga, jeśli chodzi o Jego miłość. To jest wyznanie miłosne Boga do ciebie. I to jest dowód tej miłości, bo często się ci młodzi handryczą między sobą. Czy ty mnie na pewno kochasz? A daj mi dowód miłości, a to, a tamto. Bóg daje ci dowód miłości. Dowodem miłości jest ukrzyżowany Chrystus zamiast ciebie na krzyżu Golgoty. To jest dowód miłości. Dlatego Bóg domaga się, abyś go kochał całym sercem, całą duszą i całym swoim umysłem. W proroctwie Jeremiasza w 31 rozdziale, w 3 wierszu, to jest napisane do narodu wybranego, do Izraelitów, ale myślę, że to się tyczy wszystkich wierzących również ludzi. I tam jest napisane, że Bóg umiłował człowieka miłością odwieczną, miłością trwającą na wieki. To nie jest na 2,5 roku, to nie jest nawet na 4 lata, ale to jest na całą wieczność. Bóg umiłował ciebie, bracie i siostro. Dlatego okazał też łaskę. Łaska jest wynikiem tej ogromnej Bożej miłości. Nikt z nas na tą miłość nie zasłużył sobie, ani nie zasługuje. Ale Bóg ma wielkie, miłosierne, pełne miłości serce do grzesznika. I dzięki temu ja i ty możemy ocaleć. Możemy być zachowani na wieczność. Jeśli mam miłość do Boga, jeśli kocham Go całym sercem, całą duszą, całym swoim umysłem, to nie mam problemu z tym, żeby okazać tą miłość Jego ciału. Wiecie, że Chrystus jest głową Kościoła, a my jesteśmy ciałem Jego, członkami tego ciała Jezusa Chrystusa. I okazując sobie uczucie, bracia i siostry, wyrażamy tą miłość. A jeśli mamy miłość gorącą w swoim sercu, to chcemy być z Bogiem. To chcemy być z Jego ciałem, z Jego Kościołem. Tak jak się zakochałeś pierwszy raz w swoim życiu, to bardzo, bardzo chciałeś być z tą osobą drugą. Czy dzisiaj, kiedy mówisz kocham Boga, kocham bliźniego, to tak bardzo chcesz być z tym Bogiem i tak bardzo chcesz być z tym bliźnim? Jeżeli tak, to jesteś w modlitwie, jesteś w posłuszeństwie przykazaniom, to jesteś wreszcie w społeczności z ludźmi wierzącymi. to zabiegasz o tą randkę z Bogiem, która tutaj jest zawsze w niedzielę o 9:30, w środę o 18:00. Bracie i siostro, jeżeli masz prawdziwą miłość w swoim sercu i nie jest to miłość oziębła, to będziesz chciał tej społeczności za wszelką cenę i będziesz się chciał z tą osobą za wszelką cenę spotkać i będziesz chciał być blisko tej osoby zawsze, na co dzień. I będziesz z utęsknieniem czekał na ten czas, kiedy będziesz się mógł spotkać. Ja miałem czas narzeczeństwa z moją żoną, że ona studiowała na Uniwersytecie Śląskim i nie było jej tutaj w Żywcu. I musiałem czekać albo tam jechać do niej, żeby się spotkać z nią. I to czekałem na ten dzień. I wiem, że ona bardzo czekała też na ten dzień, bo chcieliśmy się spotkać, bo kochamy się, bo miłujemy się. Bracie i siostro, jeżeli masz prawdziwą miłość, o której Jezus mówi i miłujesz całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, to nie może być tak, że nie spotykasz się z tą osobą i mówisz: kocham cię, bye bye, jestem tu i tam. Czy to jest miłość? Bracie i siostro, to jest oziębła miłość. I warto tą miłość sprawdzić. Jeżeli masz odwagę zdiagnozować swój stan duchowy, to warto poszukać tej przyczyny, dlaczego wzmogło się bezprawie, dlaczego pojawiła się nieprawość jakaś w moim życiu, która powoduje to, że ta miłość jest jak chłodny jesienny wiatr. I jakoś tak nie lubię wyjść, żeby się spotkać i żeby podać komuś tą moją chłodną rękę. Bo może mnie zapyta: bracie, siostro, ale czemu ty jesteś taki zimny i chłodny? Co się stało w twoim życiu? Gdzie jest twoja pierwsza miłość? Gdzie się podziało to wielkie uczucie? Dlatego, bracie i siostro, dzisiaj może to jest dobry czas, kiedy nie mówimy tutaj o wielkiej miłości. Ja nie tłumaczę tych słów greckich, bo dziś powinienem te cztery słowa greckie wytłumaczyć wam tutaj, które są tłumaczone jako miłość w Biblii. W zasadzie trzy, czwarte jest tak w domyśle. Ale dzisiaj nie mówię o tej miłości wielkiej, ale mówię o chłodnej, zimnej, jesiennej, przewianej wiatrem miłości. Może potrzeba, żebyś wszedł do jakiegoś ciepłego miejsca. Może jest czas, żeby sięgnąć po gorącą herbatę z cytryną. Może jest czas, żeby napić się i żeby zakosztować naponów tego ciepła, które kiedyś było obecne w twoim życiu. Ciepła Bożej miłości. Może Bóg jest gdzieś w oddali, bo tak wiele różnych spraw jest wokół ciebie. Może gdzieś Bóg jest w oddali z powodu tego, że pojawiło się jakieś bezprawie, jakaś nieprawość w twoim życiu, która sprawiła to, że stałeś się oschły, chłodny, wyrachowany. Bracie i siostro, my tak czasami patrzymy na tę naszą społeczność tutaj i ona jest odzwierciedleniem tych naszych przeżyć z Bogiem, jakie my mamy, każdy z nas osobiście. I kiedy tutaj przychodzimy, kiedy zbieramy się razem jako Kościół, jesteśmy wyrazicielami tej miłości. I jeśli to jest miłość oziębła, to i Kościół będzie oziębły. A jeśli to jest miłość gorąca, to Kościół będzie gorący, pełen życia. I niekiedy gorszymy się w Kościele, bo oto ktoś się w jakiś taki sposób cielesny zaoprzedł z kimś drugim, jakoś tak nieprzyjemnie się odezwał, czy źle się zachował w stosunku do drugiego brata czy siostry. I mamy z tym problem i zastanawiamy się, czemu to się tak stało. Dlaczego ten brat czy ta siostra zaniedbują wspólne zebrania i nie mają radości z przychodzenia tutaj. Coś tam może jeszcze się tli w ich sercu, dlatego od czasu do czasu przyjdą, popatrzą, pooglądają i wyjdą, jak weszli, tacy sami wychodzą. Braci i siostro, co przynosisz do tego zboru? Czy chłodną, jesienną, przewianą wiatrem miłość, czy też przynosisz gorące uczucie wywodzące się z tego, że całym sercem kochasz, całą duszą kochasz, całym umysłem kochasz Twojego Pana i Boga. I to nie pozwoli Ci zapomnieć o Kościele. To nie pozwoli Ci zapomnieć o bliźnim, o bracie i o siostrze. I tak czasami gorszymy się, kiedy widzimy cielesne zaobejście innych, bracia i siostry, ale ono czasami jest pochodną właśnie tej chłodnej miłości, a czasami jest pochodną tego, że ktoś przeżył nawrócenie intelektualne bez prawdziwej pokuty i żalu. Wszystko, żeśmy mu to dobrze wyłożyli na temat zbawienia. Poznał wszystkie te cztery prawdy duchowego życia. Nawet na naszej stronie internetowej, nie wiem, czy zauważyliście, są te cztery prawdy duchowego życia. Skądinąd bardzo pomocne, świetne narzędzie do ewangelizacji. Ale jeśli ktoś tylko to zrozumiał, przyjął to, spodobało mu się to, ale nie poszła za tym prawdziwa żałoba i tak naprawdę ten stary człowiek nie został ukrzyżowany i tak naprawdę te stare namiętności nie odeszły, tylko tak zostały troszkę przykryte, to wróci za te 2,5 roku czy za 4 lata i wtedy powieje chłodną miłością, chłodnym wiatrem i pojawi się coś nieprzyjemnego. Bracie i siostro, czasami słyszę jakąś zawiedzioną młodą niewiastę, która mówi: myślałam, że wychodzę za mąż za wierzącego. Albo myślałem, że to jest kobieta, która jest wierząca. Ale okazało się, uczucie przygasło, okazało się, że nic nas nie łączy, jeżeli chodzi o miłość Bożą, o przykazania, o Kościół. To wszystko jest tylko taką fasadą, a tym jest przykryte takie zwykłe, świeckie życie, które przybrało pozór pobożności. I wielu jest rozczarowanych z tego powodu w Kościele, że trafiło na taką osobę i trafiło na taką sytuację. Myślę, że to są przykre doświadczenia, ale prawdziwe i należy o nich mówić, nie owijać tego w bawełnę. Dlatego dzisiaj ja o tych rzeczach mówię, żebyście byli świadomi tego, żebyście nie pomylili prawdziwej miłości z atrapą miłości. Bo to Bóg mówi: będziesz kochał mnie całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Wtedy nie oziębniesz, nie zgasisz tego ognia, ale on będzie stale płonął. I kiedy przyjdziesz do zgromadzenia, to on jeszcze bardziej będzie płonął. To jeszcze bardziej się wzmocnisz w wierze, to jeszcze bardziej to uczucie wzrośnie do Boga, do bliźniego, braci, siostro, i będziesz z radością, z wielkim oczekiwaniem czekał na następną społeczność w niedzielę, w środę, kiedy będziesz pragnął przyjść na to miejsce, aby doświadczyć tego ciepła i napić się gorącej herbaty z cytryną tutaj na tym miejscu. Amen.